Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wezwał Polaków, by pozostali wierni dziedzictwu Jana Pawła II.
Pozostaniecie wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
Zaczynamy od relacji z audiencji środowej. Następnie mówimy m.in. o niecodziennej książce Ludzie Boga oraz o tym, jak dzięki świadectwu prostych kobiet wiara w Chrystusa przetrwała na Syberii.
Babcia Marusia ochrzciła całą wioskę Arii. Ponad 100 osób pogrzebała z modlitwą.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Polacy stanowili tym razem najwyraźniejszą obecność wśród 40 tysięcy uczestników audiencji ogólnej, niemal 150 zorganizowanych grup, w sumie ponad 7,5 tysiąca polskich pielgrzymów przybyło na plac świętego Piotra. A że dzisiaj Dzień Flagi Narodowej biało-czerwonych barw nie zabrakło też w Watykanie. Tak wielki napływ polskich pielgrzymów jest związany przede wszystkim z wczorajszą rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II, nawiązał do tego sam Benedykt XVI.
Cieszę się z waszej tak licznej obecności w Rzymie z okazji pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II. Niech świadectwo jego życia, nauczanie i umiłowanie ojczyzny będą waszym szczególnym dziedzictwem. Umocnienie jego wstawiennictwem z nieba, pozostaniecie wierni Bogu, Krzyżowi Ewangelii. Serce wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Swą katechezę kolejną z cyklu o modlitwie Benedykt XVI poświęcił męczeństwu diakona Szczepana. Zostało ono przedstawione w Dziejach Apostolskich wraz z całym jego wystąpieniem. Zdaniem papieża pokazuje ono, jak zakorzenienie w Piśmie Świętym, jego modlitewna lektura pomagają odczytywać historię i teraźniejszość z Bożej perspektywy. Tego właśnie zabrakło zabójcom Chrystusa i Szczepana, którzy nie potrafili w sposób prawidłowy zrozumieć proroctw zapowiadających przyjście i tragiczne losy Mesjasza. W swej mowie obronnej pierwszy męczennik stara się otworzyć serca swych oskarżycieli na faktyczną treść Pisma.
Szczepan w swojej mowie obronnej, modlitwie, przypomina dzieje narodu wybranego od czasów Abrahama, Jakuba, Mojżesza, patriarchów. Naucza, że dzieje te są przygotowaniem czasów mesjańskich, narodzin Chrystusa, który dla zbawienia człowieka przyjął ludzkie ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Święty Szczepan nie neguje ważności świątyni. Podkreśla jednak, że Bóg nie mieszka w dziełach rąk ludzkich. Nową świątynią, zaznacza, jest zmartwychwstały Chrystus, który gromadzi narody i jednoczy je przez sakrament swojego ciała i krwi. Tę mowę odczytano jako bluźnierstwo. Zostaje ukamienowany. Przed śmiercią modli się: Panie Jezu, przyjmij mego ducha, nie poczytuj im tego grzechu.
Benedykt XVI podkreślił, że świadectwo świętego Szczepana daje również i nam pewne wskazania dla naszej modlitwy i życia.
Możemy się pytać, skąd ten pierwszy chrześcijański męczennik czerpał siłę, by stawiać czoło swoim prześladowcom i zgodzić się na ofiarę z własnego życia. Odpowiedź jest prosta. Ze swej relacji z Bogiem, ze zjednoczenia z Chrystusem, z rozważania Jego dziejów zbawienia, dostrzegania działania Boga, które swój szczyt osiągnęło w Jezusie Chrystusie. Także nasza modlitwa musi się karmić słuchaniem Słowa Bożego w zjednoczeniu z Chrystusem i Jego Kościołem. Po drugie, nasza modlitwa musi być kontemplacją Jezusa siedzącego po prawicy Boga, a zatem będącego Panem naszego codziennego życia. W Nim pod przewodnictwem Ducha Świętego możemy także i my zwracać się do Boga z zaufaniem i dziecięcym zawierzeniem, nawiązując z Nim rzeczywistą relację, pamiętając, że jest On Ojcem, który nas nieskończenie kocha.
Aż 5 tegorocznych Feniksów przyznawanych przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przypadło dziełom i osobom związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Nagrodę specjalną przyznano Polskiemu Towarzystwu Tomasza Zakwinu za edycję pierwszej w dziejach polskiej kultury dwutomowej Encyklopedii Filozofii Polskiej. Jakie cele przyświecały powstaniu tej encyklopedii, mówi jej redaktor naczelny, ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk.
pokazać, że Polska posiada bardzo bogatą tradycję filozoficzną. Jest to z jednej strony ukazanie pewnej podstawy humanistyki, ale z drugiej strony jest to też ukazanie pewnego wkładu Polaków w kulturę całego świata. Druga sprawa jest to też jakby okazja promocji kultury polskiej, wpierw właśnie w samej Polsce, bo czasami jakby nie dowierzamy, że mamy własną filozofię, mamy też powiedzmy sobie własną kulturę, własne tradycje i by tym się w jakiś sposób mobilizować do pracy twórczej, do działalności kulturotwórczej, bo z tego przede wszystkim czerpie siłę swoją naród, ale i też poszczególni jakby ludzie odpoznają swoją tożsamość.
Diamentowym Feniksem nagrodzony został profesor Stefan Sawicki, między innymi znakomity badacz twórczości Cypriana Kamila Norwida. W jednej z cyklu Wojtyłowych rozmów emitowanych przed rokiem na antenie Radia Watykańskiego profesor powiedział:
Ojciec Święty, to trzeba podkreślić, dobrze znał Norwida i zaraz po wyborze na papieża prosił, aby mu przysłać do Rzymu pełne wydanie pism wszystkich Norwida. Mogę tylko powiedzieć, że mówienie o Bogu, mówienie o sprawach świętości, sprawach religijnych Ojca Świętego jest podobne do tego mówienia, jakie słyszymy w twórczości Norwida.
I wreszcie Złotym Feniksem nagrodzono za całokształt twórczości wybitnego biblistę księdza profesora Józefa Kudasiewicza. Jego uczeń, profesor Krzysztof Mielcarek, zwraca uwagę na książkę Ewangelie Synoptyczne dzisiaj.
W wielu seminariach angielskojęzycznych, zwłaszcza krajów trzeciego świata, stanowi podstawę do wykładu. Oczywiście tam zrezygnowano z pewnych fragmentów, które były typowo polskie, ale jeśli chodzi o sposób przedstawienia problemu synoptycznego, jeśli chodzi o zawartość teologiczną poszczególnych perykop, które są komentowane, ta książka nic nie straciła ze swojej aktualności i w pewnym sensie jest o wiele żywszym i bardziej interesującym sposobem pokazania problemu synoptycznego niż wiele dzisiejszych współczesnych podręczników.
Feniksa w kategorii książka autora zagranicznego otrzymała książka Ludzie Boga, wydana przez wydawnictwo Promic.
To zbiór pism ojca Christian de Cherge, jednego z 7 trapistów z klasztoru w Tipchirne w Algierii, którzy pod koniec marca 1996 roku zostali uprowadzeni przez fundamentalistów islamskich. 2 miesiące później na jednej z dróg w górach Atlas znaleziono odcięte głowy porwanych. Porwanie i zamordowanie francuskich mnichów było jednym z kulminacyjnych punktów fali przemocy i zbrodni, jaka przetoczyła się przez kraj w wyniku starć rządu z ekstremistycznymi grupami terrorystycznymi dążącymi do jego obalenia. Zakonnicy nie byli stroną w wojnie domowej, jaka wówczas wstrząsnęła Algierią, stali się jednak jej ofiarami. Przełożonym małej benedyktyńskiej wspólnoty był wówczas ojciec Christian de Cherge, który wraz ze swoimi współbraćmi zostawił poruszające świadectwo życia, dialogu międzyreligijnego i rozumienia męczeństwa we współczesnym świecie.
Siostra Dominika Jezierska ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty przyjechała do Polski z Krasnojarska na Syberii. Marzy o wybudowaniu tam kościoła i zachęca polskich księży do pracy na tym trudnym terenie. Rozmawia z nią Anna Łoś z Radia Kraków.
Syberia nie ma najlepszych konotacji w naszej kulturze. Zazwyczaj kojarzy się z czymś takim, co przynosi jakiś strach, wspomnienia przykre. Ja osobiście mam inne zdanie o Syberii, ponieważ jestem raczej młodym pokoleniem, nie pamiętam wojny, ale kojarzy mi się raczej z tym, co ja przeżyłam. Z ciepłem, od ludzi płynących, którzy tam żyją, o na pewno z cierpieniem tych, którzy mają już doświadczenie tego, co tam przeżyli. To są właśnie ci nasi rodacy, z którymi się spotkałam tam, zesłańcy, pokolenia już właściwie, które tam na tej Syberii są, czwarte, piąte pokolenie tych ludzi, ale nie boją się przyznać do tego, że mają korzenie polskie, że ich przodkowie właśnie bardzo cierpieli, że wielu z nich zostało rozstrzelanych, że zaginęli, że umarli z głodu, z zimna, gdzieś tam w obozach. Wieść po nich zaginęła i nawet nie wiedzą, co się z nimi stało. Jestem tam już 9 lat i byłoby dla mnie to chyba jakimś wielkim cierpieniem, gdybym miała opuścić Syberię, i wrócić do Polski na
stałe. Siostro Dominiko, ale ustalmy, Syberia to konkretnie gdzie?
Ja jestem akurat w środkowej części Rosji, nad Jenisiejem, to jest krasnojarski kraj. W tym kraju krasnojarskim, który mniej więcej tak jest wielkością 9 razy Polska, to właśnie w tym kraju, takim dużym, mamy swój dekanat katolicki i w tym dekanacie to jedna nasza parafia na przykład jest mniej więcej rozmiarów Polski. No i jeździmy tak 300 kilometrów, 350 na północ, 250 na wschód, tam na zachód, na południe, do właśnie naszych parafian. No to są małe wspólnoty przede wszystkim naszych Polaków, czy też wspólnoty niemieckie, ormiańskie, też są Białorusini, Litwini, do których dojeżdżamy właśnie na wioski, do różnych osiedli, to pasiołków tam nazywają, i żeby tam spotkać się z nimi na Eucharystii, czy przeprowadzić katechezę. To jest taka katecheza systematyczna, którą już prowadzimy 8 lat.
Ten tygiel etniczny, mówi siostra o Niemcach, to Niemcy nadwołżańscy?
Przede wszystkim to są Niemcy nadwołżańscy, ci, którzy zostali przesiedleni później przez Stalina. Właśnie tam.
Nie wrócili do siebie, bo większość na przykład w Kazachstanie
prawda? Jest, że udało się przez jakiś czas, na początku pani Merkel właśnie zaprosiła właśnie tych Niemców, ale potem jakoś już nie dawali im chętnie wizy i bardzo dużo ludzi nie zdążyło wszystkich dokumentów zrobić, żeby wyjechać, a teraz już ich nie chcą przyjąć. Nawet w naszej parafii jest dość duża grupa rodziny takiej niemieckiej, bardzo duża rodzina i część tej rodziny wyjechała do Niemiec, a część niestety nie zdążyła wtedy i nie dostali już później pozwolenia. Nawet my się cieszymy z tego, że zostali, bo są katolikami dobrymi i pomagają nam bardzo. Także i oni się też z tym pogodzili. Ludziom starszym na przykład jest bardzo ciężko wyjeżdżać gdzieś na nowe miejsce i mamy też takie przypadki, że Niemcy wrócili. Ze względu na to, że oni mieszkali przez kilka pokoleń tam na Syberii i okazało się, że oni już nie są w stanie jakby przystosować się do tego innego świata. Dla nich ten świat staje się taki straszny, nie obcy, cudzy. Na przykład pan Józef mówił, że dla niego 2 lata tam był i mówi, to było dla niego strasznym cierpieniem. Nie mógł tam być, on się czuł wyobcowany. No są różne historie takie.
A te polskie historie?
A polskie historie to są też bardzo ciekawe. Nasze kochane babcie, Polki, żeśmy przyjechali, księża już przyjechali 20 lat temu, to właśnie one otwierały swoje domy, te drewniane chaty gdzieś po tych wioskach, żeby przyjmować pierwszych misjonarzy. I od nich właśnie dowiedziałyśmy się, że one w czasach, kiedy był ten zmożony ateizm, to one chrzciły dzieci, to one grzebały umarłych z modlitwą, to one otwierały drzwi swoich domów dla modlitwy, wielkie święta typu Wielkanoc, Boże Narodzenie. Wtedy zapraszano swoich bliskich, sąsiadów, którzy wiedzieli, że pochodzą z katolickich rodzin i wtedy właśnie wyciągano z ukrycia przywiezione ze swojej ojczyzny książeczki w swoim ojczystym języku. Bardzo często było słychać polskie kolędy. Ta tradycja jakaś tak została jakoś zachowana. Później, kiedy poumierały te babcie, jakby spuściznę po nich przejęły ich córki, ich wnuczki. I właśnie dzisiaj, kiedy jeździmy gdzieś na msze, tam na północ, na południe, czy na wschód, czy na zachód, zatrzymujemy się właśnie w tych gościnnych domach, tych wielkich, wspaniałych kobiet z Syberii, kochanych babci. Babci Ani, babci Magdaleny, jak przypominam sobie, babci Reginy, babci Marusi, babci Niny. I muszę powiedzieć, że wspaniałymi kobietami też były Niemki. Na przykład babcia Marusia ochrzciła całą wioskę Arii w katolickim obrządku. Jak tylko się rodziło jakieś dziecko, ona wiedziała, że to są Niemcy, szła do nich i trzeba było ochrzcić w obrządku katolickim. I chrzciła te dzieci. Ponad 100 osób pogrzebała z modlitwą. Niemieckie pieśni śpiewali, też bardzo piękna sprawa. Dzisiaj przyjechałyśmy tutaj do Polski z Ireną, z domu Kowalską, Janowską, której kiedyś przodkowie byli zesłani na Syberię z Janowa Lubelskiego. Bardzo ciekawa też historia. Irena nas znalazła na przykład przez internet. Szukała nas, katolików, bardzo długo. Mieszka na terenie naszej parafii, ale 300 kilometrów od Krasnojarska, tam gdzie jest nasz kościół. I zadzwoniła kiedyś do ojców klaretynów, pytając się o kościół katolicki. No i wtedy odpowiedzieli jej ojcowie klaretyni, że tam wspólnota katolicka się spotyka u jednej z babci naszych, u takiej Wiktorii Iwanownej. I tam żeśmy się z nią spotkały w 2005 roku, jeśli się nie mylę. Ona najpierw przychodziła kilka razy, ale nie wiedziała, że to w tym domu jest msza i gdzieś tam obchodziła w koło. Zawsze człowiek chciałby znaleźć kościół, a tam niestety tych kościołów nie ma. I tylko w zwykłym domu, takim, gdzie ludzie mieszkają, odprawia się nabożeństwa. No ale od tamtego czasu naprawdę Irena tyle zrobiła. Po śmierci babci, właśnie tej Wiktorii Iwanownej, spotykamy się u niej w domu.
wyszła Irena za mąż za człowieka, który jest prawosławny, za Władimira. Mają w domu przepiękną kaplicę, swoją własną, osobistą kaplicę, dwóch obrządków można powiedzieć, bo u nich tam właśnie na tych ścianach wiszą ikony i katolickie, i prawosławne, i patriarcha wisi, i nasz papież, i tam się modlą. I nie ma żadnych tam jakichś, myślę, jakichś antagonizmów w tym, żeby te dwa obrządki tam się spotkały. I dla nas właśnie też jest taki dobry przykład. Władimir bardzo szanuje swoją żonę i nawet był takim jakby dla niej podtrzymaniem na duchu i żeby ona znalazła swoją wspólnotę religijną, żeby znalazła swoją tożsamość religijną i narodową, pomagał jej w tym.
Chciałam zapytać panią Irenę, skąd miała poczucie swojej przynależności do korzeni polskich?
Irenka wiedziała z tego, co ja wiem, co mi opowiedziała, to właśnie mama jej, jej babcia opowiadały o przeżyciach z poprzednich pokoleń, nawet opisane zostało w jakimś tam pamiętniku, jak to one biegały kiedyś pod górkę do ojców dominikanów, do Matki Bożej w Janowie, tam było sanktuarium. I z tym sanktuarium była związana taka właśnie ciekawa historia, bo tam byli ojcowie dominikanie. Ojcowie dominikanie za pomoc powstańcom styczniowym też zostali ukarani. Przede wszystkim część z nich została wysłana na Syberię do Omska, konwent rozwiązany i wysłani do innych klasztorów. I do dzisiejszego dnia już tam nie ma ojców dominikanów, są księża diecezjalni, natomiast po nich są pamiątki różne, bardzo cenne, ciekawe. Ten duch dominikański tam jest właśnie w tym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej z Janowa Lubelskiego. I oni prawdopodobnie wtedy przywieźli małą taką ikonę podróżną z Janowa Lubelskiego i tak właśnie trzymali gdzieś tam w ukryciu w te czasy prześladowań, tak do dzisiejszego dnia. I teraz, kiedy wyszło to wszystko, chcieliby właśnie dla niej, dla Matki Bożej Janowskiej Różańcowej wbudować świątynię w Lesosybirsku i bardzo sobie marzą i pragną, żeby przybyli tam kapłani, najlepiej z Polski, żeby mogli te dwie wspólnoty tam Polonii, które są i w Lesosybirsku i niedaleko od nich 30 kilometrów dalej w Jenisiejsku otoczyć opieką taką duszpasterską, duchową. To by było chyba największe dla nich marzenie, które by się spełniło. Dlatego jeździmy do Polski z Irenką, szukamy tutaj kapłanów, namawiamy kogo możemy. No i szukamy też wsparcia o to, żeby Polacy pomogli wybudować naszym zesłańcom taką właśnie świątynię, tam gdzieś na Syberii.
Proszę siostrę, wracając do historii, do tej takiej świadomości obrazu Polaka, jaki jest właśnie wśród tamtejszych mieszkańców. Polak to kto?
Tamtejsi ludzie mówili, że Polak to pan. Oni się zawsze z wielkim szacunkiem zwracali do Polaków i przeważnie przyjeżdżali i byli zsyłani na Syberię Polacy z bardzo takich szlachetnych rodzin. Bardzo mądrzy, wykształceni i nawet są pomniki postawione w Irkucku nad Bajkałem dla Polaków, naukowców, na naukowców mówię, to też byli zesłańcy. Ale oni się zgodzili na to, żeby pracować dla dobra społeczeństwa i właśnie zostali zaproszeni do tej współpracy i tą współpracą właśnie przyczynili się do dobra rozwoju Syberii. Oprócz tego wielu innych zesłańców polskich, czy dobrowolców nawet, którzy przyjechali na Syberię, bo też tacy byli, którzy przyjechali za chlebem, za złotem, to oni też przyczynili się do tego, że się Syberia na tyle stała, można powiedzieć, rozwinięta, że wprowadzono i zaczęto budować hotele, jakieś rzeźnie prowadzone przez Polaków, gorzelnie, mydlarnie i wiele jeszcze. I na przykład rodzina Ireny, to zajmowała się, jej wuj zajmował się produkcją mydła i świec, co było na owe czasy bardzo cenne. Właśnie Syberia i pustynia uczy człowieka mądrości. Może dwa przeciwne jakieś takie bieguny, ale one uczą człowieka mądrości. Bo kiedy człowiek znajduje się w takich ekstremalnych warunkach, on zaczyna myśleć inaczej. Nie z punktu widzenia wygodnego miejsca gdzieś tam na ziemi i ciepłego, tylko właśnie takiego miejsca, które jest zarazem ekscytujące i niebezpieczne. I właśnie przez ten pobyt tam na Syberii nauczyłam się właśnie jakiejś takiej mądrości życiowej, podchodzenia do tych różnych spraw w sposób taki bardziej obiektywny niż tutaj będąc w Polsce. Chociaż też miałam bardzo duże styczności z ludźmi i z różnymi ludźmi, ale jednak ta Syberia dała mi jakieś większe bogactwo duchowe.
Rozmową z pracującą na Syberii siostrą Dominiką Jezierską kończymy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.